Raport literacki.
Witamy w raporcie literackim, Jakub Ruźniak
i Patrycja Lipska.
Dzisiaj w wyjątkowym składzie i z nietypowym tematem, ponieważ będziemy mówić o reportażach. A dlaczego, to jeszcze powiemy na koniec. Znaczy nie, może powiemy, że będzie można wygrać dzisiaj u nas książkę Anny Pamuły Polakos Hajka płynie do Kostaryki, o której dzisiaj jeszcze sobie trochę powiemy, ale o szczegółach na końcu. Może na początek trochę w zarysie może coś powiemy o jakby historii reportażu w ogóle.
To jest XIX wiek. Wtedy miał miejsce największy rozwój prasy, gdzie reportaże były ukazywane.
No tak, i to jest właściwie wszystko wiąże się z rozwojem prasy, z rozwojem przekazywaniem informacji, tak, które tam były zamieszczane. Jako taką ciekawostkę można powiedzieć, że właściwie do reportaży można zaliczyć chociażby listy Sienkiewicza, tak, z podróży do Ameryki, czy według mnie jest ciekawa pozycja na przykład Pielgrzymka na Jasną Górę Reymonta. Co też jest reportażem. To jest o tyle ciekawe, że Reymont jak wyruszał na pielgrzymkę, no bo oczywiście musiał odbyć, żeby reportaż spisać, to wyruszał jako ateista. A wrócił, już doszedł do miejsca świętego jako już nie ateista. Co jest ciekawe, ale też jest to subtelnie napisane i nie jest tak nachalnie jakoś, że on tu nawraca wszystkich czytelników. Też to jest bardziej portret wszystkich ludzi, którzy tam są na tej pielgrzymce. To jest bardzo ciekawe.
Czyli reportaż zmienia samego autora.
No chyba tak. Autor też poniekąd jest bohaterem reportażu. Oczywiście nie powinien być głównym bohaterem, bo to by przysłoniło w ogóle czytelnikowi obraz całej historii. Ale też poniekąd, jeżeli my czytamy reportaż i coś w nas się zmienia, to w autorze tym bardziej.
W ostatnim czasie miałeś okazję rozmawiać z Anną Pamułą na temat jej nowego reportażu Polakos Hajka płynie do Kostaryki.
Tak, tak, tak.
Jakie są twoje wrażenia?
Z książki czy z wywiadu?
Z wywiadu.
Znaczy uważam, że pani Anna Pamuła jest naprawdę bardzo otwartą osobą, co to jest tak na pierwszy rzut oka i to ja już tak się zastanawiałem, co jest takie trudnego w pracy reportera, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie zamyka się na innych ludzi, to rzeczywiście pomaga w pisaniu reportaży, w byciu w ogóle takim dziennikarzem, reportażystą. Ale to wszystko wychodzi w tej rozmowie, więc może zapoznamy was z fragmentem wywiadu, który przeprowadziłem właśnie z Anią Pamułą i potem powiemy sobie trochę o samej książce Polakos. O kim jest ten reportaż, jakbyś miała powiedzieć?
Myślę, że jest o wielu osobach. Na pewno jest o polskich Żydach w Kostaryce, o Polakos, tytułowych Polakos, ale nie tylko, bo jest też i o starszych ludziach i o tym, jak zdarzają się ze mną, dużo od nich młodszą Polką i opowiadają mi o swojej przeszłości. Ja wśród osób, które poznałam, wybrałam kilku bohaterów, którzy byli mi najbliżsi i myślę, że można powiedzieć, że ten reportaż jest o poszukiwaczu złota z lat 20., że jest o Hajce, niezwykłej osobie, która przybyła do Kostaryki w latach 30. i ja znalazłam jej przyjaciółkę z podstawówki. Jest o Gicie, której mama wyjechała do Kostaryki, chociaż tata bał się strasznie, że zostanie sprzedana tam jako prostytutka. Jest o tych wszystkich ludziach, którzy mają niezwykłe historie.
No właśnie, przedstawiasz wielu bohaterów w swojej książce, więc dlaczego Hajka jest właśnie tą tytułową?
Bo z Hajką był związany sekret rodzinny, do którego udało mi się dotrzeć. To znaczy, udało mi się go rozwikłać, ale droga do jego rozwikłania była bardzo długa, bo właściwie jest to cała historia pisania tej książki i wraz z rozwiązaniem sekretu, którego nie zdradzę, natomiast zachęcam oczywiście do przeczytania książki, wraz z rozwiązaniem sekretu wiedziałam, że skończyłam proces pisania książki. To było niesamowite dla mnie. Natomiast Hajka była osobą, która tak jak wszyscy inni wyjechała z mamą w latach 30. i jej syn, którego poznałam, nie udało mi się poznać tytułowej Hajki, ale udało mi się poznać jej syna, który właśnie powiedział mi, że jest rodzinna tajemnica, on nie wie co to jest, ale może pomogę mu ją rozwikłać i rzeczywiście przez kilka miesięcy głowiliśmy się, aż znaleźliśmy jej przyjaciółkę właśnie z końca lat 20., która opowiedziała mi o całej rodzinie i to było bardzo wzruszające spotkanie.
Piszesz, że Żydzi, którzy przypłynęli po wojnie, nie asymilowali, tak się nie łączyli z tymi, którzy przypłynęli przed wojną do Kostaryki. Czemu nie tworzyli takiej pełnej wspólnoty żydowskiej w Kostaryce?
No mówisz o tym podziale na żółtych i zielonych, tak? Czyli greeners i gellers, widzisz. I to trzeba pomyśleć o platanie. Znaczy, platan jak jest dojrzały, to jest żółty, a jak jest niedojrzały, to jest zielony. I ci, którzy przyjechali przed wojną, uważali się za, no znali już Kostarykę, znali obyczaje. Natomiast ci, którzy przyjechali po wojnie, byli zieloni, nic nie wiedzieli. I różniło ich właściwie wszystko. To znaczy, no oprócz tego, że pochodzili często z tych samych miejsc, bo często ci powojenni docierali do Kostaryki, bo mieli tam ciotkę, wujka, brata. Natomiast no, różniła ich przede wszystkim doświadczenie wojny. Znaczy porównywali się, tak? Ci, którzy przyjechali po wojnie, uważali, że wycierpieli więcej. W związku z tym nawet nie było małżeństw między zielonymi a żółtymi. To były zupełnie dwa różne kręgi towarzyskie. Różniła ich często no, wiara w Boga. Chociaż ci przedwojenni też nie do końca byli wierzący, ale rzeczywiście ci po wojnie no, już zupełnie nie mogli zrozumieć, jak w ogóle można wierzyć w Boga. Przynajmniej to byli ci bohaterowie, z którymi ja rozmawiałam, pewnie nie wszyscy. Różniło też ich wspomnienie z Polski. To znaczy to przedwojenne było mniej bolesne niż to powojenne i tutaj była między nimi dość duża kość, no, gigantyczna kość niezgody. Znaczy ci powojenni zarzucali tym przedwojennym, że wspominają Polskę z uczuciem, a oni przeżyli same złe rzeczy w Polsce. Jak to jest w ogóle możliwe?
Co jest największym takim tematem tabu w tamtejszej społeczności żydowskiej?
Jedna z rodzin na przykład, ponieważ dokopałam się, jakby już tak obsesyjnie studiowałam historię, że dokopałam się do plotek rodzinnych z lat 20. czy 30. No i tak myślałam, że kurczę, minęło 100 lat, to kogo obchodzi jakaś plotka o jakiejś prababce, tak? Ale okazywało się, że właśnie ludzie bardzo stoją na straży tego typu informacji i na przykład z jedna z rodzin wiem na pewno, jest to sprawdzona informacja, że przybyła do Kostaryki, bo uciekali z Argentyny przed mafią, to znaczy byli przed mafią, bo sami byli częścią mafii, mieli po prostu prowadzić dom publiczny, tak jak wielu polskich Żydów i Polaków zresztą razem. To była wspólna mafia i prowadzili razem dom publiczny i musieli uciekać, więc na pewno tego rodzaju rodzinne plotki, to jest tabu, ale to chyba we wszystkich kulturach, niezależnie od tego, czy to są polscy Żydzi, czy Polacy, czy Francuzi. Każdy chce jakby zachować te informacje dla siebie. Ale też drugim tabu, który wydaje mi się bardzo interesujący, to jest kwestia poczucia winy. To znaczy przecież mężczyźni pracowali po to, żeby sprowadzić matkę, żonę, babcię. No a często było tak, że na przykład zarobili tylko na żonę i na dzieci. I przecież z różnych powodów, no tak samo jak teraz, można powiedzieć, że na przykład stwierdzili, że nie chcą sprowadzić matki, bo a po co im matka, niech zostanie tam, albo teściowej, albo myślę, że to są powody zupełnie osobiste, albo nie wiem, przepili, przegrali w karty pieniądze, które mogli wydać i później, no był 39 rok i później ci ludzie po prostu przestali się odzywać, tak, zniknęły te rodziny i to jest tabu, to znaczy to poczucie winy, które zrodziło się, mogłem ich ocalić, a tego nie zrobiłem. No i czy teraz będziemy o tym mówić, czy nie? I większość rodzin decyduje się na to, że nie mówi o tym, że mogli tych ludzi sprowadzić. Ale dużo mi o tym opowiedziało, mówiąc właśnie tak, to jest o gigantyczne tabu.
A jak jeszcze czytałem o tobie, to przeczytałem, żeby napisać jeszcze przewodnik po Portugalii. I tak chciałem się zapytać od tej strony, co łączy jakby od takiej strony warsztatowo-pisarskiej pisanie przewodnika i reportażu?
Chyba nic. Albo niewiele, bo no, w reportażu chodzi o człowieka i wiem na pewno, że to jest coś, co znaczy dla mnie to jest najbardziej interesujące w ogóle, tak? Spotkanie z drugim człowiekiem. Nawet jak przechadzam się po ulicach, to jestem ciekawa, jakby jakie kto ma życie i co przeżył i co mógłby mi opowiedzieć. Natomiast w przewodniku tego nie ma, chociaż rzeczywiście pisząc mój przewodnik po Portugalii, bo po pierwsze obłożyłam się literaturą, taką dość alternatywną i pamiętam, że ktoś później dostałam taki list, w którym zarzucono mi, że ten przewodnik jest antypolski i w ogóle antychrześcijański przede wszystkim, bo no, wykazałam, że na przykład historia Portugalii, na przykład historię krzyżowców można w zupełnie inny sposób pokazać, tak, że to nie było może wyzwolenie Portugalii. Wtedy mieszkali tam muzułmanie, więc jakby z punktu widzenia muzułmanów było to napaść. Natomiast w szkołach no, przez bardzo długi czas uczono czego innego, więc no, z tego punktu widzenia no, jest to może i podobne. To znaczy, że w reportażu trzeba też krytycznie spojrzeć na wszystko, co możliwe, tak mi się wydaje. I zastanowić się, tak? A jak ktoś by o tym pomyślał inaczej?
Co jest największym ryzykiem w pracy reportera?
No to jest bardzo dobre pytanie. Czym ja ryzykowałam, tak myślę, tak? Bo nie wiem, w przypadku pewnie każdego reportera jest inaczej, to znaczy każdy ma jakieś inne wyobrażenie o ryzyku, tak? Dla mnie chyba takim, tak myślę, że ryzykiem, ponieważ ja, dla mnie bardzo ważni są czytelnicy i pisząc tą książkę myślałam o tym, jak ludzie będą ją czytać. Znaczy, ta książka w ogóle nie powstawała dla mnie, powstawała przede wszystkim dla moich bohaterów, ale powstawała też dla czytelników, więc gdyby się okazało na przykład, że w ogóle rozminęłam się z oczekiwaniami moich czytelników i na przykład w ogóle ludzi nie interesują ci bohaterowie, których akurat wybrałam, no to jest gigantyczne ryzyko, tak? Że ja przecież to jest mój subiektywny wybór ludzi, a później okazuje się, że czytelnicy w ogóle uważają, że jest to wybór nieodpowiedni, tak? Oczywiście pewnie będą tacy, że tak stwierdzą, ale gdyby była to większość, to byłabym bardzo zawiedziona, bo i to jest na pewno ryzyko. Ryzyko też jest takie, że moi bohaterowie przeczytają reportaże, które napisałam na ich temat i nie będą z tego zadowoleni. To znaczy myślę, że często bohaterowie, jak pracujemy z nimi i budujemy pewną intymność, to oni później wyobrażają sobie zupełnie inaczej ten tekst, który zostanie napisany. Więc to jest gigantyczne ryzyko. To znaczy zaprzyjaźniam się z kimś, jestem z kimś bardzo blisko i później podejmuję ryzyko opisania go. No przecież nie jest to laurka, tak? Czyli staram się patrzeć na wszystkie te odcienie szarości jego życia i no, myślę, że ludzie często są zawiedzeni. Jest to ryzyko, na przykład ryzyko stracenia relacji z kimś.
Polakos, Hajka płynie do Kostaryki, to historia emigracji. Lata 30., Kostaryka, Żydzi i Polska.
I jeszcze Indianie.
Na dodatek.
Tak, w pewnym momencie jako taki smaczek, ciekawostka. To już muszę naprawdę powiedzieć, że to jest bardzo dobrze się czyta tę książkę jako rzeczywiście literaturę. Już odbiegając od jakby historii, czy ktoś się interesuje historią Żydów, czy historią Kostaryki, chociaż pewnie no, mało jest osób, które interesują się historią Kostaryki w Polsce, ponieważ jest to dość mały kraj i taki no, z naszego punktu widzenia no, mało znany, tak uważam. Ale to jest też właśnie takie egzotyczne, można powiedzieć, takie zetknięcie właśnie się tych kultur polskiej, żydowskiej, kostarykańskiej, takiej kostarykańsko-indiańskiej. Jest to naprawdę bardzo egzotyczne w swoim takim zetknięciu, a przy tym no, trochę też no, smutne jakby nie było, bo przecież większość z nich uciekała podczas wojny, tych Żydów.
I wydaje mi się, że ten reportaż przedstawia też naszą sytuację, pomijając już fakt wspomnianych w utworze wspomnianej ludności żydowskiej.
Znaczy chodzi ci, że to jest taki ogólny, można powiedzieć, portret migracji, tak?
Tak.
No w pewnym sensie tak, aczkolwiek chyba to było no, takie uogólnienie według mnie, bo jak mówię, to jest właśnie specyfika tego, że to jest taki styk tych różnych kultur. Też właśnie trochę nieporozumienia wynikające z tego. To jest też ciekawe, że właśnie w Kostaryce słowo Polako oznacza Polaka, Żyda, handlarza, bo przecież większość Żydów, jak tam przyjechała, to mówiła, że są z Polski, czyli są Polako. Potem zajmowali się handlem obwoźnym. I to określenie to jest o tyle śmieszne, że jak Karol Wojtyła został papieżem, Kostarykańczycy dzwonili do Żydów, tak, swoich kolegów Żydów i im gratulowali papieża. Ale nie mogli zrozumieć, czemu papież jest Żydem. Bo nie widzieli tej różnicy między Polakiem a Żydem.
Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście.
No tak. Zresztą nawet jest, tak jak w książce jest też to opisane, że w Kostaryce istnieje taki frazeologizm hiszpański, no nie będę tu się popisywał swoją nieznajomością hiszpańskiego, robić coś po polsku, na sposób polski.
To znaczy?
To znaczy robić coś niemożliwego. Oczywiście też w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co też pokazuje, jak Polacy, a może Żydzi, to jest też to, no, trudne do teraz do rozróżnienia, kim oni się bardziej czuli, są naprawdę bardzo pracowitym narodem.
Po przerwie porozmawiamy o cesarzu Ryszarda Kapuścińskiego.
Któryś lecę z Moskwy do Odessy, znowu psiakrę odwołali lot.
Wynika to ze słów jej wysokości stewardessy, majestatycznej jak Aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wysi niebo szczere, przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud. I co też ci odbiło, komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód, a w Leningradzie pełna odwilż już. No a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród pól kwitnących róż, a ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Stąd mnie nie wypuszczają, tam znowu nie wpuszczają, przygnębia mnie mieszanych uczuć splot. Uśmiechy stewardessy coraz mniej mnie pocieszają, majestatycznej jak Aeroflot. Przyjmuję ziemi mej najdalszy kąt, gdzie jak polecę jeszcze mi dopłacą. Przyjmuję Władywostok, Tort, Nieport i Paryż, a ja nie chcę, mnie tam na co. Ja wierzę, rozpogodzi się i silniki znów zagrają. Już słyszę jej serce w gardle mam. Znów siedzę jak na szpilkach, a nuż znowu odwołają. Znów znajdą mnóstwo przyczyn, ja ich znam. Ja muszę jak najszybciej być tam, gdzie mróz siarczysty hulał po kolędzie. Przyjmuję Londyn, Delhi, Magadan. Przyjmują wszędzie, a ja nie chcę wszędzie. Daremnie głuszę smutek, co w serce mi się wessał, w to serce, co powinno bić jak młot. To rana rejs odkłada stewardessa Miss Odessa, majestatyczna jak Aeroflot. A pasażerom nawet nie drgnie brew, pokornie na walizkach spać próbują. To jadło mi to wszystko, ech, psia krew. Mam tego dość i lecę, gdzie przyjmują. Dojadło mi to wszystko, ech, psia krew. Mam tego dość i lecę, gdzie przyjmują.
Witamy po przerwie. Patrycja, co w ogóle teraz proponujesz, żebyśmy omawiali?
Może cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.
Bardzo dobry wybór, chyba najsłynniejszy reportażysta ze swoim najsłynniejszym dziełem zdecydowanie. Czy też masz takie zdanie, że jest to jednak klasyka reportażu?
Oczywiście. Czy...
No właśnie, dlatego trochę...
Niepodważalnie.
Tak, dlatego trochę teraz o niej powiemy. To jest o tyle ciekawa pozycja, że to jest to książka uniwersalna, że pokazuje reżim tego etiopskiego władcy, tak, Hailego Selassiego, a jednocześnie można powiedzieć, że to jest książka o dyktaturze w ogóle.
A więc przedstawia pewien ustrój, który wydawał się wszystkim i też... elicie państw sąsiednich za demokratyczne, a tak naprawdę taki nie był. Haile Selassie nie był demokratą, tylko dyktatorem.
No tak, no, skoro miał tytuł, można powiedzieć, nawet monarchą, który spełniał wszystkie funkcje państwowe, co jest o tyle też ciekawe, że co też zauważa jeden z rozmówców Kapuścińskiego, że Haile Selassie nie podpisywał żadnych dokumentów, bo prawdopodobnie nie umiał pisać, więc wszystko, co było mu referowane, wszystkie jego decyzje były wydawane ustnie. Co też oczywiście ułatwiało jakieś wszelkie machlojki, że tak to nazwę nieładnie, ponieważ nie było żadnych dokumentów, tak, które by potwierdzały, że cesarz dostał coś do rąk własnych, no bo nie dostał, bo było mu to zreferowane.
Dlatego też ciężko było zarzucić mu cokolwiek. Książka składa się z trzech części. W pierwszej mamy okazję zapoznać się z relacjami kamaryli, czyli obsługi dworskiej, tak. Osób, które otaczały króla. Jak wiemy, miał on wokół siebie całkiem spore grono osób, które zajmowały się naprawdę czasami dość drobiazgowymi sprawami.
No jak to na cesarskim dworze bywa, tak? To też odsłania trochę kulisy dworu ogólnie. Ale to jest też ciekawe według mnie, że Kapuściński właśnie przedstawia ich obraz patrzenia na świat, a jednocześnie on nie podaje ich nazwisk, nie podaje kim oni właściwie są. To są takie pewne figury, które opisują życie cesarza, ale właściwie nic poza tym. To nie poznajmy tych osób jako osoby, że to jest mężczyzna, który ma rodzinę, dzieci, matkę, żonę, tylko poznajemy ich tylko z perspektywy służenia cesarzowi. Cesarz jest właściwie źródłem całego mechanizmu, chociaż jest w książce, no, nie jest aż tak jakoś opisywany też.
Właśnie cała obsługa i osoby otaczające go stanowią pewne elementy tworzące całość, dzięki której można wywnioskować, kim był cesarz. Wspomniane jest też bardzo rzadko jego imię i nazwisko, dlatego też z punktu widzenia osób go otaczających możemy wywnioskować, kim był.
Jeszcze tak powiem o stylu też Kapuścińskiego, bo to się też mu jakby trochę zarzuca, że ten reportaż jest trochę bardzo taki, aż za bardzo literacki, że wypowiedzi jego bohaterów, rozmówców są zbytnio stylizowane. Jest tam często spór archaizmów, a już w ostatniej części, jak dochodzi do już tego przewrotu, gdzie już do władzy dochodzi junta wojskowa, to nawet jeśli się dobrze wczytać, to ich wypowiedzi się rymują. To też pokazuje pewną taką stylizację Kapuścińskiego, że póki rządzi cesarz, to jest w miarę spokojnie, płynnie, a potem nagle zaczyna wchodzić pewna nienazwana, trudna do wychwycenia jakiś niepokój, który objawia się między innymi w języku. Nie wiem, czy jeszcze coś będzie mówić o książce Kapuścińskiego? Można by, ale właściwie...
Można by dużo.
Ale właściwie po co my będziemy mówić? Zachęcamy do przeczytania.
Oczywiście.
I teraz zrobimy sobie chwilę przerwy i jeszcze potem powrócimy z jedną książką.
Przełamał wróg granicę i powiedział, bym się poddał. Powiedziałem nie. Wziąłem broń i poszedłem. Moje imię zmieniam często, żona z dziećmi gdzieś przepadła. Lecz przyjaciół mam i kilku z nich jest ze mną. Stary człowiek nas przechował, na swym strychu dał schronienie. Potem przyszedł wróg i starzec zmarł bez jęku. Trzech nas było dzisiaj rano, a wieczorem sam zostałem. Jednak muszę trwać. Granice są więzienie. Wicher wieje, wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi przyjść, a my wyjdziemy z cienia. Wicher wieje, wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi żyć, a my wyjdziemy z cienia. Wicher wieje, wicher wieje, nad grobami wicher wieje, wolność musi przyjść, a my wyjdziemy z cienia. Thank you.
brodami i wieje, wolność musi przyjść. A my wyjdziemy z pienia.
Jesteśmy po przerwie. Mówiliśmy o cesarzu, czyli trochę starszej pozycji. To może teraz powiemy o jakiejś nowszej.
Bardzo współczesna, ponieważ z 2014 roku kontener Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmana.
Tak, tu też jakby czy warto wspomnieć tak na marginesie, że Katarzyna Boni skończyła Polską Szkołę Reportażu, a Wojciech Tochman był jakby takim... jednym, można powiedzieć, z mentorów tamtej szkoły, więc to jest taki, można powiedzieć, reportaż stworzony przez mistrza i uczennicę.
I też otwiera nowy cykl, nowy projekt reporterski Wojciecha Tochmana pod tytułem Migracje. I też każda z nowych książek będzie powstawała we współpracy z absolwentką lub absolwentem Polskiej Szkoły Reportażu.
To jest bardzo ciekawe. Ja przyznam się, że o tym nie wiedziałem, nie poszukałem tej informacji, ponieważ no jakby oparłem swoją wiedzę tylko na treści zawartej w kontenerze, jakkolwiek by to nie brzmiało.
No tematyka jest dość trudna i poważna, ponieważ odwołuje się do sytuacji, do wojny w Syrii.
A właściwie nie do samej wojny, a do sytuacji uchodźców, którzy z tej Syrii uciekają. I teraz to nie jest o uchodźcach ogólnie, którzy migrują do Europy, ale to jest właściwie takim pierwszym etapie ich migracji, kiedy oni przedostają się do Jordanii i są w tych obozach koczowniczych, znaczy takich tymczasowych obozach, w których spędzają często po kilka lat. To jest też ciekawe, że przynajmniej ja dostrzegam pewne takie podobieństwo do reportażu Kapuścińskiego, że tam też mieliśmy pewne osoby i z wypowiedzi tych osób mogliśmy sobie ułożyć obraz całego jakby tematu, o którym mówiliśmy. Tak jak w cesarzu tematem głównym był cesarz, tak tu z rozmów z różnymi osobami możemy spojrzeć na temat uchodźców, migracji. Na początku jest to dosyć łagodnie przedstawione, ale pod koniec, kiedy już są przytoczone wspomnienia rzeczywiście takie z Syrii, te wojenne, to jest naprawdę według mnie dość straszne obrazy są przytaczane.
Mam wrażenie, że tak jak porównywałeś Kapuścińskiego i kontener, jest sporo podobieństw, ale moim zdaniem kontener bardziej przemawia, ponieważ to dzieje się tutaj i teraz. Jesteśmy naocznymi świadkami. Też książka odsłania prawdziwe oblicze wojny w Syrii i czasami słyszymy o milionach przypadków osób, które zginęły, które są maltretowane, ale jednak wystarczy wypowiedź jednej osoby, tak jak zawarta w książce, przemówi do nas i traktujemy ten fakt całkiem inaczej.
Tak, ponieważ jest to taka wypowiedź dość, no jednak emocjonalna. Wspominanie wojny i właściwie tytułowy kontener, tak przynajmniej ja to odebrałem, to jest taki wyznacznik pewnego materialnego już szczytu w całej obozowej hierarchii, ponieważ część osób ma namioty, a część ma kontenery. I w kontenerze się jednak lepiej żyje niż w namiocie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz tutaj.
Poniekąd tak, oczywiście. Kontener dla nas jest miejscem no już ostatecznym, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że może stać się domem dla kogokolwiek, a tym bardziej dla dzieci.
No całych rodzin praktycznie. Ale to jest też ciekawe, że tak jak słyszy się o jakimś napływie uchodźców do Europy, to jednak w tym reportażu sporo osób, rozmówców mówi, że jednak chętnie by wrócili do Syrii. Mimo, że tam jest wojna, mimo, że tam pewnie już nie ma ich domu, bo został zbombardowany, to oni często decydują się spakować wszystkie rzeczy, które mają i wracają do Syrii. Wydaje się to nielogiczne, ale jednak to pokazuje pewną taką tęsknotę za domem, za ojczyzną. I podobnie można powiedzieć jest właśnie w książce Ani Pamuły, Polako z Hajka płynie do Kosteryki, o której już tu wspomnieliśmy. I właśnie, a propos książki Ani Pamuły, mamy dla was pytanie, a właściwie mamy dla was książki, które można wygrać. Odpowiadając na pytanie, to będzie pytanie na Facebooku. Nie powiem tego pytania, niech będzie tajemnicą, trzeba będzie śledzić Facebooka Radia Mors i rozlosujemy parę książek. Książki są z autografem. Ania Pomuła wpisała swoją dedykację kostarykańskie pozdrowienie, więc będzie można przeczytać nie tylko dedykację, ale i całą książkę, która według mnie jest bardzo dobra. Czy jeszcze coś byś chciała dodać do całego naszego wywodu dzisiaj o reportażach, o reportażystach?
Moim zdaniem reportaż jest jednym z lepszych gatunków literackich. Jako teksty publicystyczne też najbardziej przemawiają do ludzi, bo najczęściej opisują sytuacje, w których my żyjemy, a o których nie mamy świadomości.
To jest rzeczywiście zaleta reportażu, że opisuje prawdziwą rzeczywistość. Ale to jest też sztuka napisania dobrego reportażu, żeby nie zanudzić czytelnika. I to jest też sztuka zrobienia dobrej audycji, żeby słuchacza nie zanudzić, więc my już was nie chcemy zanudzać. Kończymy tę audycję na dzisiaj. Jakub Ruźniak.
Patrycja Lipska.
Raport literacki.